bardzo za to zaproszenie. A czyżby z tym Ratzingerem to było proroctwo ku papiestwu? Po pierwsze, chciałbym przeprosić moich zborowników, siostry i braci ze zborów Bydgoszczy. Przyjechaliście tutaj i znów musicie mnie słuchać. Ponadto chciałbym powiedzieć, nie jestem ewangelistą. Nie śpiewam tak jak Gosia. Chociaż popełniłem parę rzeczy w czasach studenckich. Śpiewałem w kwartecie męskim w Szczecinie przez jakiś czas, w zespole Cantate Domino. A więc może kiedyś z Gosią coś zrobimy jeszcze. To kim jestem? Myślę, że mogę o sobie powiedzieć, że jestem kaznodzieją Bożego Słowa. I to jest coś, co jest moją pasją. Nawet o tym napisałem w jednym z artykułów, które były zamieszczone w Chrześcijaninie. Kaznodziejstwo jest moją pasją, chociaż może mógłbym inne rzeczy też robić. Kiedyś sprowokowany przez brata Kazimierza zająłem się, ponieważ mam takie zdolności manualne, że żaden sprzęt gospodarstwa domowego mi się nie oparł. Długo nie mógł być zepsuty. Ale kiedy z tym się pożegnałem, to mogę powiedzieć, jest to moją pasją zwiastować Boże Słowo. Nie jestem tak młody jak poprzedni kaznodzieja, więc ewangelista. To może trochę młodszy jestem od węgla, ale naprawdę jestem też i dziadkiem. I w tym, że jestem dziadkiem teraz, doświadczyłem też jako kaznodzieja pewnego niezwykłego błogosławieństwa, bo to dane było mi modlić się też o błogosławieństwo wnuka. I mieliśmy taką niezwykłą przyjemność. Oto ojciec mojej żony, kaznodzieja, to jedno pokolenie, mój ojciec nie doczekał tej chwili. Mogliśmy modlić się. Pradziadek, dziadek, ojciec kaznodzieja i wnuk, o którego modliliśmy się. I wierzę, bo dał mi Bóg też takie słowo prorocze, że i on kiedyś, gdy dorośnie, będzie kaznodzieją. To jest to, co wypełnia moje życie. I dlatego też z radością dzielę się Słowem Bożym w każdej sytuacji, jaka jest mi dana. Chociaż czasami myślę sobie, że nie jestem nadzwyczajnym kaznodzieją, że może męczę ludzi właśnie przez to, że tak bardzo pilnuję może też i doktryny. Ale kiedy staję w takim miejscu jak to, wtedy nagle coś się dzieje dziwnego. Czasami myślę sobie, to chyba nie ja, bo kiedy się przygotowuję, to żona mówi, a ty to jesteś słabym kaznodzieją, inni to tak biorą Biblię, usługują, a ty tygodniami się przygotowujesz. Pewno tak, ale nie chcę, nawet gdy mam temat zamówiony, nie chcę mówić o rzeczach, których sam najpierw nie przeżyję. Chciałbym, by dzisiejszego wieczoru przemówiło do nas też Boże Słowo, a będzie ono miało związek z tematem, jaki został mi powierzony i który jutro chciałbym omówić. Tematem związanym z Apokalipsą, z jednym ze zborów opisanych w Apokalipsie. Przepraszam organizatorów, że ja w swoim wykładzie zmienię nieco temat. A mianowicie chciałbym i teraz również na to zwrócić uwagę. Nadzieja apokalipsy czy apokalipsa nadziei? Apostoł Paweł ostrzegał, że nastanie trudny czas, w którym przyjdzie nam żyć. Wystarczy wziąć gazetę do ręki i wiemy, co się dzieje dziś w świecie. Przemoc, tragedie, brak poczucia bezpieczeństwa. I gdzie można uciec przed demonem przemocy? Czujemy się bezradni, czasami zagubieni. Gdzie się skryć? Gdzie odpocząć? Gdzie się odprężyć duchowo? I myślę, że nadchodzi taki czas, gdzie będzie potrzeba podejmowania dramatycznych decyzji. Niektórzy podejmą tę decyzję i pójdą za tą decyzją, inni podryfują z prądem czasu, z prądem tego świata. I by zacząć dryfować, nie potrzeba wiele wysiłku. Wystarczy błoga bezczynność, błogie odprężenie, usprawiedliwienie przed czytaniem Biblii, bo potrzebuję relaksu. Rezygnacja z nabożeństwa, bo potrzebuję odpoczynku. Ale kiedy tak bywamy w takim błogim odprężeniu, może to być niebezpieczne. Jesteśmy nad morzem, a morze już było świadkiem niejednego dramatu. Odprężonego plażowicza na materacu, który w błogim odpoczynku pozwolił, by go ta fala odbojowa wyniosła bardzo daleko i podryfował tak, że nie mógł bezpiecznie powrócić. Myślę, że jednym z takich też powodów, że ludzie dryfują, jest szaleństwo na tle przyjemności. Świat oszalał dziś na tle przyjemności. Słowo Boże powiada, że i chrześcijanie miłują, niektórzy oczywiście, więcej rozkosze niż Boga. Ale my rzeczywiście potrzebujemy relaksu, ale nie rozpusty. Potrzebujemy Bożego prowadzenia. I czasem słyszymy od ludzi, tylko jeszcze chwilka, a później już tylko Bóg. Tylko jeszcze osiągnę wyznaczony cel, to, co sobie zamierzyłem, a później już cały czas poświęcę Bogu, powrócę do mojego Boga. Jeden młody człowiek, którego rodzice chodzili do naszego zboru, swoim krewnym powiedział, mam jeszcze czas, jeszcze jest wszystko przede mną, później się zajmę i pomyślę o Bogu. Ale nie wiedział, że gdy zdał maturę, wracając do domu, zostanie potrącony przez samochód. Wtedy dopiero wiedział, gdzie szukać zboru. Wiedział, do kogo przyjść. Modliliśmy się o niego w niedzielę, a w środę, tę minioną, już był w zborze. I dziękował zborowi, że modliliśmy się o niego. Był w szpitalu, ale Bóg go wyprowadził. Czasami, gdy wypłyniemy na szerokie wody i mówimy, Panie, wszystko, gdy minie czas, kiedy już wydaje nam się, że wszystko osiągnęliśmy, wracamy i nie mamy nic. Kiedyś zmartwychwstały Jezus spojrzał w oczy Piotrowi i powiedział, Piotrze, czy ty miłujesz mnie bardziej niż? I musiał się zastanowić. Czy on bardziej miłuje niż inni? Czy jest mu oddany? Ci, którzy chcieli na chwilkę podryfować, zwykle powiadali, i to mamy w Ewangeliach zapisane, pozwól tylko, jeszcze tylko, a później już wszystko dla ciebie. Ale bywało, że nic już więcej nie zrobili. Dryfowanie jest najbardziej niebezpieczną z czynności. Dryfujące statki są bardzo niebezpieczne dla innych statków. I pamiętajmy, że tylko martwa ryba dryfuje, płynie z prądem, ale żywa zawsze płynie pod prąd. Pamiętajmy, że im dłużej dryfujemy, tym dalej nas znosi. Im dalej dryfujesz, tym trudniej jest wrócić. Myślicie sobie, czy dziś nie będzie czytane Słowo Boże? Za chwileczkę tłem tego, o czym będę mówić, będzie wam bardzo znana historia. A więc stajemy czasami w swoim życiu przed apokalipsą nadziei. Mieliśmy nadzieję, mieliśmy plany, ale nagle przychodzi jakieś rozczarowanie. Używam tego słowa świadomie. Przychodzi apokalipsa i staje się ona rzeczywistością. Oto w Biblii mamy przykład kilku młodych ludzi. Mieli wielkie plany, a ich planem było to, co jest powiedziane w księdze proroka. Powiedział: znajdźcie mi sług, sprowadźcie niektórych spośród synów izraelskich, z królewskiego i szlachetnego rodu, młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w pałacu królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Mowa o kilku młodych ludziach, którzy trafili do niewoli babilońskiej. Opisana ta historia jest w księdze Daniela. I oto tłem tego, o czym, na co chcę dziś zwrócić uwagę. Jest ta bardzo znana historia. Dzieci ze szkółki już ją znają. Młodzieńców, którzy stanęli przed apokaliptycznym wyzwaniem, przed rozpalonym piecem, w którym mieli ponieść śmierć. Tak miało być pięknie. Uzdolnieni, inteligentni ludzie, wybrańcy, to nie byli przeciętni chłopcy, wyjątkowo zdolni. Mogli otrzymać tytuł Primus Inter Pares. Ich IQ może wynosiło 300, nie wiem. Byli niezwykle zdolni. Przed nimi była świetlana przyszłość. Życie zapowiadało się wspaniale na dworze króla Nebukadnezara. Czyż to nie wspaniała perspektywa? I czytamy, że pewnego dnia powiedziano im: będziecie musieli zginąć. Nie czytam tej historii świadomie. Mam nadzieję, że większość obecnych na tej sali zna tę historię. Król Nebukadnezar miał sen i zbudował posąg, któremu kazał oddawać cześć. A zazdrośni ludzie jego królestwa stwierdzili, że oto jest kilku młodzieńców, którzy tego nie czynią, nie oddają pokłonu, sprzeciwili się królewskiemu rozkazowi. I przyprowadzono ich przed króla Nebukadnezara. I wtedy usłyszał: jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas. Wzruszająca historia. Jesteśmy poruszeni, myślimy sobie, to jest wiara, a moja? Przecież każdemu z nas przydarzyło się, że zadajemy pytanie, czy moja wiara działa, czy ma sens? Martwi to nas czasami, że nie widać skutków tej wiary. Gorliwie zanosimy prośby o modlitwę, o naszych najbliższych, a nie zawsze one są wysłuchane. Słyszymy zwiastowanie. Przepraszam, jeśli tym kogoś może dotknę, ale nie zawsze uczciwe. Nie jest uczciwym mówienie tylko ludziom: przyjdź do Jezusa Chrystusa, będzie wszystko pięknie, wspaniale i cudownie. Życie anielskie. piękne, sielskie. Muzyka lekka, łatwa i przyjemna. Przychodzisz do domu, a tam są problemy. Idziesz do pracy, tam są problemy. Życie chrześcijańskie nie jest tylko życiem na wysokim C. Śpiewacy i ci, co śpiewają, wiedzą, że gdyby mieli tak stale śpiewać na wysokim C, zerwą struny głosowe. Śpiewacy operowi w ariach najwyżej dwa razy zaśpiewają wysokie C, a potem już to jest niemożliwe. Życie chrześcijańskie nie jest tylko śpiewem na wysokim C. Są problemy, z którymi zderzamy się. I myślimy sobie, co z moją wiarą? O, ci chłopcy mieli piękną wiarę. Ale wiecie, łatwo jest powiedzieć, jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, to nas wyratuje. Ile razy już to może powiedzieliśmy, a to i tak nie zadziałało. Można mówić, a to nie będzie działać. I chcę was już uprzedzić w tym miejscu, to nie jest jeszcze wiara, że coś takiego powiemy. Ilu ludzi to mówi? Ile razy nam się zdarzy to powiedzieć? Szukamy Boga, przychodzimy do Niego, nawracamy się. I wtedy bardzo często pojawiają się dopiero problemy. Dotychczas rodzina się nami nie interesowała. Ale kiedy zaczynasz czytać Biblię, nagle oni stają się bardzo gorliwi i zaczynają przeszkadzać. Nie mogą się z tym pogodzić. Kiedy mąż był pijakiem, to właściwie tak wszyscy obok przechodzili, sąsiedzi udawali, że nie widzą. A kiedy się nawróci, nagle wszyscy, och, cóż on zrobił, jaka wielka strata. Nagle wszyscy się nim interesują. Diabeł zawsze znajdzie swoich agentów. Wielu obciążonych problemami, mimo gorliwej modlitwy, nie wytrzymuje presji. Apokalipsa nadziei. Miała być nadzieja, miało być pięknie. Ludzie wierzący myślą, że chrześcijańskie życie to jest życie tylko znaków, cudów, wizji, proroctw, 24 godziny ognia w ich życiu. Ale chcę powiedzieć, to nie jest tak z wiarą. Najlepszym przykładem tego jest naród izraelski. Mieli 24 godziny obecności Bożej. W dzień słup obłoku, w nocy słup ognia. A co robili? Jak często odchodzili od Boga? To nie jest tak, że mamy 24 godziny ognia w swoim życiu. Czasami przychodzi ten ogień niewłaściwy. Czytamy, wszystko jest możliwe wierzącemu i popadamy w rozterkę. Ale jeśli Bóg niektórych z modlitw naszych nie wysłucha, to wcale nie znaczy, że nie słyszał. Może mieć powód, dla którego odpowiedź przyjdzie później i musimy temu zaufać. Ci młodzi mężczyźni mieli odwagę powiedzieć królowi nie. I nie w tym miejscu była wiara, gdy mówili, jeśli nasz Bóg może nas wyratować, to wyratuje. Ale wiara była w tym drugim wersecie, trzeciego rozdziału, 18 werset. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. To jest wiara. Nawet jeśli nie, to jest nasza wiara, siostry i bracia. Jeśli nawet nie, będę ufał mojemu Bogu. Pójdę za Nim, nawet jeśli nie. Jeśli nawet nie odpowiesz, jeśli nie doczekam odpowiedzi, wiem, że jesteś moim Bogiem. To jest wiara. Takiej wiary chcę naśladować. Wzruszamy się, czytając tę historię młodych ludzi. Lubimy czytać biografie misjonarzy i bohaterów wiary, ale bardzo często wzrusza nas ta ich oddana krew i bardzo pilnujemy, aby sami nie oddać chociaż jednej kropli krwi. Wzruszamy się, gdy oni ponoszą wielkie trudności w swojej służbie. Ale jako ludzie wierzący, jesteśmy ludźmi wiary, gdy powiemy tak jak ci młodzi ludzie. Ale jeżeli nie, człowiek wierzący Bogu ryzykuje wszystkim. To jest wiara. Nawet jeżeli nie. Wielu ludzi ma, jak to nazywam w skrócie, RPS. Religijne, puste słowa. Tak wiele potrafimy mówić. Ale gdzie jest praktyka? Czy umielibyśmy, jak ci młodzi ludzie, w sytuacjach trudnych, a obawiam się, że w zdecydowanie mniej trudnych, powiedzieć nie? Nebukadnezar miał głupi, religijny pomysł, ale ci młodzi ludzie stanęli i powiedzieli mu nie. Ilu z nas miałoby odwagę to zrobić? Józef był młodym chłopcem, był naprawdę młodym chłopcem i któregoś dnia otrzymał od Boga wizję, miał sen i uwierzył, że to jest od Boga. A jego bracia śmiali się i gdy on przychodził, mówili, o, to idzie wizjoner, ten mistrz. Tak go za to nie lubili, że postanowili go zabić. Skończyło się tym, że wrzucili go do studni. A gdy go wrzucali, Józef nie wołał, nie, nie, panowie, wiecie, no ja tylko tak żartowałem, no nie wygłupiajcie się. Odwołuję wszystko. Nie miałem żadnej wizji, to taki sen był. Sen Mara. Józef się z tego nie wycofał. 17 lat czekał na spełnienie tej wizji. Był w domu Potyfara i oparł się demonowi seksu. Dzisiaj wielu ludzi zwoływanych jest na konferencje, na których deklarują, że będą żyć czysto. Młodych ludzi się zwołuje i podpisują deklaracje. Zachowamy swoje życie w czystości. Bzdura. To już Słowo Boże nie wystarcza. Trzeba deklaracje składać, konferencje w tym celu zwoływać. Jaka to jest wiara? Po co mi taka konferencja? Mam Słowo Boże, ono mówi, jak mam żyć. Nie muszę składać deklaracji. Kto oparłby się temu? Ilu się już nie oparło temu, gdy mieli okazję? Powiedziałem wam, jestem stary jak węgiel chyba. Ale w mojej młodości nie słyszałem o rozwiedzionych chrześcijańskich małżeństwach. A dzisiaj zaczyna się to wkradać jak zgorzel do zborów. Coraz częściej temu demonowi ludzie się nie mogą oprzeć. Nie umiemy powiedzieć nie. Góry chcielibyśmy przenosić. Nie umiemy takim sprawom powiedzieć nie. Nie wierzymy Bogu. A to Bóg jest wszechmogący, aby uratować nasze życie. Ludzie myślą, że diabeł jest wszechmogący. Nie. Nigdzie w Biblii nie przeczytałem, że diabeł jest wszechmogący. Bóg jest wszechmogący. Jemu chcę służyć. Przyszedł Mojżesz do Faraona i powiedział, wypuść mój naród. Ten się roześmiał. Powiedział, żartujesz chyba. Ale Mojżesz powiedział, mój Bóg mnie przysłał. Sprzeciwiam się tej niewoli, w której trzymasz mój naród. I błagał Faraon któregoś dnia Mojżesza i cały naród, wychodźcie, idźcie stąd. Sprzeciwił się Faraonowi. Czy umielibyśmy dziś, czy umiemy dziś powiedzieć nie? To jest temat mojego wykładu jutrzejszego, ale dziś już robię wstęp. A Eliasz poszedł do Achaba i powiedział, Bóg sprzeciwia się twemu bałwochwalstwu. Jego żona Izabela dostała szału. Kto odważyłby się pójść i powiedzieć królowi, jesteś bałwochwalcą, sprzeciwiam się tobie. Eliasz poszedł. Potem się trochę wystraszył. Izabela go nastraszyła swoimi martwymi bóstwami. I Eliasz się wystraszył nieco. Ale w końcu stanął przed Bogiem i powiedział, kto jest Bogiem prawdziwym. Z czego umielibyśmy zrezygnować? Gdzie powiedzieć nie, gdy pojawi się grzech? Był taki król, nazywał się Epifanes IV, a naród izraelski za jego czasów cierpiał strasznie. Tysiącami ginęli Żydzi. Epifanes był szaleńcem. Zabronił Izraelitom czytać Torę. Zabronił im obrzezywać dzieci. Zmuszał do spożywania wieprzowiny. Tysiące Żydów zginęło, ponieważ sprzeciwili się bałwochwalstwu. Powiedzieli nie. Epifanes co miesiąc obchodził swoje urodziny, a w czasie tych urodzin należało złożyć tylko 3 źdźbła trawy w ofierze. A wielu powiedziało nie. Znów myślę, że narażam się, ale niektórzy chrześcijanie nie daliby sobie złamać nawet paznokcia. Kiedy jedziesz 100, a jest 90 na liczniku, teraz się cieszy mój członek zboru, który jest komisarzem policji w Bydgoszczy, szefem naszej bydgoskiej drogówki. Kiedy jedziesz z taką prędkością, a jest 90 albo 60, umiesz z tego zrezygnować? To słuchaj, nie żartuj, nie wygłupiaj się. Jesteś człowiekiem wierzącym. Pójdziesz do innego i powiesz mu, że ma zrezygnować z kieliszka, z papierosa, jak ty nie umiesz zrezygnować z prędkości 10 kilometrów, jechać wolniej? My, chrześcijanie, dajemy zły przykład. I potem nie dziwcie się, że ludzie nie chcą nas słuchać. Mówimy im, nawróć się, powie, a ty co robisz jako wierzący? Ludzie nie składali takich ofiar, o jakich mówię za Epifanesa. Matki musiały patrzeć na zabijane dzieci, które im wieszano na szyi. One umierały, a potem one były za to zabijane, że obrzezywały, że pozwalały na obrzezanie swoich synów. Epifanes był szaleńcem. Czy stać nas dziś byłoby na dużo mniejsze poświęcenie? Młodzi ludzie z Księgi Daniela powiedzieli nie. Ale jeśli dziś nie będziemy w stanie podjąć decyzji, jutro będziemy pokonani jej brakiem. Jan Chrzciciel mógł powiedzieć Herodowi, w porządku, Herodzie, ta kobieta jest piękna, tobie się należy. I uratowałby głowę, ale on powiedział, nie, Herodzie, nie możesz z nią być. Dziś straciliśmy poczucie często świętości związku małżeńskiego. Udzielałem młodej parze ślubu, on był z Niemiec. I zapytano nas, ile jesteśmy po ślubie z żoną. Powiedziałem 33 lata. On powiedział, to jesteście dinozaurami. W naszym środowisku coraz mniej jest ludzi, którzy wytrwali z sobą tak długo. Ale myśmy już wytrwali 35, już w 36 rok weszliśmy. A dziś wielu ludzi po roku, dwóch już ma dosyć, bo mu żona ofiarę paloną przyniosła. To chce jej dać list rozwodowy. Mamy swoje wyobrażenia. Z czego jesteś dziś gotów zrezygnować i powiedzieć temu nie? Gdy jesteś w pracy i bluźnią przy tobie, umiesz powiedzieć nie? W pracy u mojej żony, która tu jest ze mną obecna, do jej biura się nie wchodzi, przeklinając i z papierosem. Jeden z pracowników powiedział, oj, pani Ireno, powiedziałbym coś, ale pani tu jest. Oni wiedzą, że w tym biurze się nie przeklina. Gdy szukaliśmy mebli do kuchni, przez 1,5 godziny rozmawialiśmy w pewnym studio meblowym. I w końcu kierownik włączył się do tej rozmowy i nie wytrzymał. Mówi, powiedzcie, kim wy jesteście. A cóż w nas takiego niezwykłego? Rozmawiamy o meblach. Nie, wy mówicie zupełnie innym językiem. Tu ludzie przychodzą i naszej rozmawiają. I była okazja zamiast o meblach mówić im o Bogu, kim jesteśmy. Czy umiemy tak rozmawiać, że ludzie wiedzą, kim jesteśmy? Czy jesteś gotowy zrezygnować z jednej godziny oglądania telewizji, aby czytać Biblię? Czy jesteś gotowy zrezygnować w środę z oglądania pucharu, meczy piłkarskich, by być na nabożeństwie, być na grupie uwielbiającej, być na grupie modlitewnej? Nie mówię o żarze pieca, to jeszcze wcale nie jest żaden żar pieca. Przyjdą gorsze rzeczy. Objawienie o tym mówi, Apokalipsa o tym mówi. Czy umiesz zrezygnować z pracy, która jest dobrze płatna, intratna, ale pokrętna, nieuczciwa? Czy może powiesz, no żyć trzeba. Będziesz milczeć? Zadaję wam to pytanie dzisiaj, bo ono jest bardzo ważne. Zrezygnujesz ze swoich ambicji i godności dla dobra Królestwa Bożego? Dajcie komuś tylko funkcję, szczególnie w Kościele, i spróbujcie go z tej funkcji zdjąć. Niebo i ziemia zostaną poruszone. A przecież sługami Pana jesteśmy. Ale myślę, że ten Pan ma na imię ja. Nie umiemy z tym się pogodzić. Mówię wam, że gdyby to na mnie trafiło dla sprawy Królestwa Bożego, jest w Bożym Słowie napisane, jestem gotowy ponieść nawet szkodę. Nie muszę być zastępcą, nie muszę być kimkolwiek, ale jestem dzieckiem Bożym. Wiem, że Bóg umie bronić swojej sprawy i tam, gdzie dzieje się wierzącemu krzywda, On go obroni. Czy umiemy zrezygnować z takich sytuacji? Czy zrezygnujesz z ulubionego hamburgera, chipsa? Dzisiaj dla wielu ludzi pokarm stał się Bogiem. Na całym świecie bije się na alarm. Ludzie są otyli. Przepraszam, nie chcę nikogo tutaj dotknąć i urazić. Mówię o pewnej prawidłowości, która się pojawiła. Czy umiemy z czegoś zrezygnować? Nie dlatego, żeby zrezygnować, bo lekarze tak mówią, że to szkodzi, ale dlatego, żeby coś z tego wynikało istotnego dla Królestwa Bożego, dla Bożej sprawy. Czasami słyszę, jak ludzie wierzący mówią, tak, no my potrzebujemy, czy Kościół potrzebuje prześladowań, to wtedy dopiero będzie mocny, wtedy będzie wierzący. To nieprawda. Ci młodzi ludzie, zanim trafiło na nich prześladowanie, zanim stanęli przed piecem, oni byli już wierzący, oni ufali Bogu, oni byli mocni w Bogu, bo gdyby byli słabi, to oni by już dawno się załamali. Zanim przyszło prześladowanie, oni byli ludźmi, którzy żyli z Bogiem. Oni Bogu oddawali chwałę. Oni byli z Nim dzień w dzień. To dlatego mieli odwagę powiedzieć, nawet jeżeli nie, to nasza wiara jest w Bogu nadzwyczajną wiarą. I to o tym, królu, musisz wiedzieć. Byśmy nie byli podobni do ludzi, którzy poprawiają obrazy, kiedy dom już płonie. Abyśmy nie byli ludźmi, którzy, gdy gość w dom, to dopiero zaczynają zamiatać. To za późno. Kościół nie potrzebuje prześladowań. Kościół potrzebuje obecności Boga w naszym życiu, w naszych sercach. I do tego dziś zachęcam. Ale nie chciałbym, byśmy stąd odeszli z uczuciem, że tylko beznadzieja, że tak jest źle. Myślę, że zapomnieliśmy o jeszcze jednym ważnym słowie, które przypomnę. Oto jest nadzieja Apokalipsy. Apokalipsa jest księgą nadziei. Mówi o mojej przyszłości, błogosławionej przyszłości. Nie muszę się jej obawiać. Ta przyszłość jest przyszłością z Bogiem. Mimo różnorodnych doświadczeń, prób, Bóg jest po naszej stronie. Prorok Zachariasz napisał: kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. To jest to słowo, które jest dla mnie nadzieją. I z taką nadzieją chcę, byśmy tu z tego miejsca odeszli. Jesteśmy nieprzeciętni. Jesteśmy źrenicą oka. Kto nas dotknie, to wiedz, że dotyka Boga. On jest po naszej stronie. On chce nam błogosławić. Ale chce, byśmy byli ludźmi żyjącymi bez kompromisów. By diabeł nam nie zamknął ust i nie powiedział: ty, zawrzyjmy układ. Ty milcz, a ja ciebie nie będę dotykał. Jesteśmy tak nieprzeciętni, że oślica z wrażenia przemówiła. Kto słyszał? To bajka chyba, tak? A jednak wierzymy w to. Ufamy, że Bóg nawet zwierzęcia użył, aby przemówiło. Czasami lubimy taką fałszywą skromność, ale jesteśmy dziećmi Króla, Jezusa Chrystusa. Jesteśmy źrenicą Jego oka, nieprzeciętni. A wierzący ludzie, czasami agresywni menadżerowie w życiu codziennym, w pracy, mobilni, aktywni, w różnych komitetach, a to rodzicielskim, a to działkowicza, a to pszczelarza. Poproś, żeby coś z Boże zrobił. Nie mam czasu. Przeciętniacy. Ale to ma się zmienić, to musi się zmienić. My jesteśmy ludźmi, którzy są źrenicą oka naszego Pana. To tragiczne jest, że w tych trudnych czasach, jakie są przed nami, a wierzę i tak mówię, bo czytam Boże Słowo, będą tacy, którzy odpadną, ostygną, nie cenią sobie Bożego błogosławieństwa, mają zwyczaj nie chodzić na nabożeństwa, mają zwyczaj spóźniać się, mają wiele niedobrych zwyczajów. Zamiast szukać Boga, udają chrześcijan. A Jezus przecież to nam powiedział: idźcie na cały świat, głoście Ewangelię, uzdrawiajcie, chrzcijcie, a ja będę z wami na wieki. Czasami może czujemy się jak wyeksploatowany akumulator, ale chcę wam powiedzieć, że Bóg honoruje to, gdy Jemu ufamy, gdy za Nim idziemy. Pozwólcie, że dwa przykłady. A moi zborownicy je doskonale już znają. Rok temu, kiedy byliśmy z żoną w Anglii, otrzymaliśmy wiadomość, że dziewczyna z naszego zboru jest umierająca. Ja nie jestem ani uzdrowicielem też. Dołożę do tego, jak mówiłem, że nie jestem ewangelistą. Ale kiedy żeśmy otrzymali tę wiadomość, a odczytaliśmy ją dopiero o 4 rano, zacząłem się modlić. I wtedy Bóg dał mi słowo: powiedz im, żeby przeczytali 30 psalm. A tam jest nagłówek taki już przez tłumaczy dodany: wyrwany ze śmierci. Siostra, do której to wysłałem, mówi: czy pastor nie zrozumiał? Przecież ona jest umierająca. Pastor mówi, że ona wyrwana ze śmierci. Ale ja miałem wewnętrzne przekonanie. Ona będzie żyć. Miała guza mózgu wielkości pięści. Dopiero teraz, niedawno, kilka dni temu, dowiedziałem się od brata, który był w tym samym szpitalu, gdy ją przywieziono. I mówi: bracie, ja widziałem, ona to była roślina. Ona prawie, że już nie żyła. Zrobiono dwukrotnie tomograf i nie znaleziono guza. Po 6 godzinach od wysłania wiadomości przeze mnie otrzymałem informację: nie ma żadnego guza. Dziewczyna wróciła, kiedy już nie mówiła, nie kontaktowała z ludźmi, była nieprzytomna, odzyskała przytomność, zaczęła mówić, zdała maturę, jest piękną, funkcjonującą doskonale dziewczynką. I drugi przykład. W niedzielę Modliliśmy się o naszego brata, który miał trafić do szpitala, bo miał jakieś problemy z nerką. Kamienie się ulokowały. Modliliśmy się o niego. W środę miał operację, w tę minioną środę. I teraz nie wiem, co będę robić na przyszłość. Albo muszę iść do lekarzy i mówić, że zanim podejmą się operacji, muszą wiedzieć, że myśmy się o chorych modlili. Bo w środę go otwarto, zoperowano i kamieni nie znaleziono. Szkoda, że nie powiedziałem tego lekarzom, żeby najpierw sprawdzili jeszcze raz, zanim go otworzą. I nie znaleźli kamieni. Niepotrzebna była operacja chyba. Kiedy modlimy się o Boże prowadzenie, to On to honoruje, bo jesteśmy źrenicą Jego oka. Kim się czujesz? Błogosławionym dzieckiem Bożym? Bóg szuka takich, którzy chcą Go reprezentować bez kompromisu. Kiedy wchodzisz między ludzi, muszą wiedzieć, że wszedł święty. Kiedy Jezus spotkał człowieka opętanego demonami, to gdy one przy tym świętym musiały uciekać, to wiecie, jak spanikowały. Zamiast na pustynię szurnęły wszystkie do morza. Tak im się kierunki pomieszały. Kiedy staniecie wy jako święci, to nie my mamy panikować jako ludzie wierzący i chrześcijanie, ale to ludzie muszą zrozumieć, że tu są chrześcijanie. To nie ja się muszę wstydzić mojego życia, niech oni się wstydzą, kiedy demolują stadiony, kiedy demolują dyskoteki, samochody, wracając z tych dyskotek. To nie ja się muszę wstydzić, to inni muszą spanikować przy mnie. Miałem kilka takich sytuacji, kiedy człowiek przedziału wychodził, ja wyszedłem, kiedy zaczął przeklinać. Nic mu nie powiedziałem. Podszedł do mnie i mówi, wiem, jesteś pastorem, nie znosisz tego. I dobrze, że wiesz. A kiedy ktoś kradł, napisałem mu kartkę, jesteś złodziejem. Myślałem, że się spali ze wstydu. Musimy mieć odwagę. Ja nie jestem odważny. Ja naprawdę jestem tchórzem. Ale kiedy jestem z Bogiem, jestem odważny. Nie daruję. Musi człowiek wiedzieć i spanikować, że stoi przed nim człowiek wierzący. I chcę, byście się czuli też tak. Jako ludzie, których Bóg umiłował, darował im nowe życie i macie go reprezentować w najlepszy sposób. Przez wiarę podbili królestwa, zapowiedzieli sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni. Na wojnie zmusili do ucieczki obce wojska. Tacy byli ludzie wierzący, tacy mają być dziś. My nie musimy czuć się zakłopotani. Wiecie, istnieje taka pokusa. Tu chodziliśmy z żoną z tymi smyczami. To jak wyszliśmy poza obiekt, to tak sobie próbowałem ją odwrócić trochę. A po co mają widzieć, że to pastor zaraz pisze? I potem taka myśl, chcesz mówić o tym przecież. A więc będę się obnosił z tym teraz. Bo jestem dzieckiem Bożym, jestem pastorem. Ludzie muszą wiedzieć, z kim mają do czynienia. Ale jest warunek. Musisz żyć życiem świętym. Bo jeśli nie, to ci przyjdą i powiedzą, he, a ty to co z nimi tam robiłeś? Też tam widziałem cię, jak piłeś piwo. I już masz skończoną ewangelizację. Musisz zdecydować, kim będziesz. Jeśli należysz do błogosławionych, to świat musi wpaść w panikę, bo jesteś źrenicą Bożego oka. A wtedy musisz powiedzieć, ja stąd się nie wyprowadzam, to ten świat się musi wyprowadzić, ale ja się stąd nie wyprowadzam, bo jestem błogosławionym Pana. Wiecie, dlaczego Bóg z nas nie chce zrezygnować? Bo w nas zainwestował. I dlatego z nas nie zrezygnuje. I nie chce słyszeć od nas, Panie, może później, może kiedyś. On chce usłyszeć, Panie, chcę teraz. Chcę być teraz. Chcę z czegoś zrezygnować. Chcę coś dla Ciebie poświęcić. Chcę coś powiedzieć Tobie. Panie, jestem gotów czytać Twoje słowo. Przez godzinę nie będę oglądał telewizji. Przez godzinę nie będę rozmawiała przez telefon z moimi koleżankami, a będę się modlić, będę czytać Twoje słowo. Będę na nabożeństwie, a nie na meczu. Nie pójdę na cross, ale pójdę do zboru. I dziś chciałbym, byśmy przed Bogiem się modlili. I wcale nie będę chciał, byście tu wychodzili, bo jeśli tak uczciwie byśmy się uderzyli w pierś, to ja razem z wami musiałbym tutaj wyjść i stać na środku i powiedzieć: Panie, są rzeczy, które wymagają uporządkowania. Ale jeśli spakujesz walizki, nigdy nie osiągniesz nadziei. Nigdy nie dotrzesz do miejsca, które Bóg nam przeznaczył. A to jest ta wspaniała wieczność, o której mówimy, czytając listy Apokalipsy. Diabeł będzie tak zapracowany, gdy powiemy jemu nie, że dostanie zadyszki, bo będziemy mu przeszkadzać. A my będziemy, ludzie święci, wzrastać w Panu i ten świat zobaczy, że jest Bóg, który nas kocha. Kiedyś od mojego brata zacnego tutaj siedzącego usłyszałem słowo, które zinterpretował, to było słowo z Biblii. Jak długo chcesz na obie strony się chramać? I chyba to wyznaczyło moją życiową drogę. Nie należę do ludzi, którzy to raz na lewo, to raz na prawo. Raz zielony, raz niebieski, raz czerwony. Nie. Powiedziałem, będę zawsze zielony. I takim zostanę. Mam nadzieję, że mi Bóg da siłę, by być takim do końca. Mimo, że nadchodzi jakby pozornie apokalipsa nadziei, to mamy nadzieję, bo kto was dotknie, kto wam coś będzie chciał złego zrobić, gdy diabeł będzie chciał was atakować, możemy mu powiedzieć, jesteśmy źrenicą jego oka. Ci młodzi ludzie z Księgi Daniela to powiedzieli i Bóg zmienił sytuację. To Nebukadnezar musiał powiedzieć, jest Bóg, i wydał w drugą stronę skrajny dekret. Wszyscy mają teraz, tak z marszu, z urzędu, służyć Bogu. Ale dzięki temu, myślę, wielu ludzi dowiedziało się, kim jest naprawdę Bóg Izraela, Bóg Hebrajczyków. A więc chcę, byśmy nie byli ludźmi, których droga później wiedzie do miasta nigdy. Chcemy teraz, w tym miejscu, powiedzieć Bogu: Panie, chcę należeć do ludzi, którzy z odwagą powiedzą, staną przed kimś, powiedzą, to jest grzech, to jest zła sprawa. Chciałbym, bym miał taką możliwość kiedyś stanąć może przed przywódcami tego kraju i powiedzieć im, że Bóg jest oburzony na to, że wzywane jest Jego święte imię do niecnych celów. Może to będzie jeszcze, ale chcę być człowiekiem, który Bogu powiedział raz tak i się nie cofnie. I chcę dziś w tej modlitwie, jaką teraz chciałbym, byśmy poprowadzili, byśmy razem stanęli przed Bogiem, umieli powiedzieć. Każdy z nas ma coś, co może Bogu powiedzieć, że będzie w jego życiu ważniejszy on, z czego zrezygnuje. I możemy się modlić, aby z odwagą było zwiastowane słowo. Ludzie wierzący dziejów apostolskich, my tak pragniemy tego wzorca dziejów apostolskich, oni tam się modlili. I prosili, Panie, pozwól, dozwól sługom Twoim z odwagą zwiastować Twoje słowo. I gdy to będziesz mówić, gdy będzie Twój język czysty, gdy będziesz używał Bożego języka, ludzie zobaczą, że jest inny świat, który jest światem nadziei. To nie jest apokalipsa nadziei, ale to jest nadzieja w apokalipsie. To jest nadzieja, zdążamy do niej. To jest nasz dom, do którego podążamy. I nie chciałbym się rozminąć z tym domem i nie zobaczyć was. Albo nie chciałbym, żebyście wy mnie tam nie spotkali. Dlatego chcę się z wami modlić, aby Pan nam pomógł mieć taką wiarę, jak mieli ci trzej młodzi ludzie. Nawet jeśli nie. Ale niektórzy powiadają, o, a ja myślałem, coś się nie zdarzyło, a ja myślałem, a ja miałem nadzieję, a ja myślałem, że Bóg to uczyni. My mamy własne wyobrażenia, coś zadeklarujemy, coś powiemy, że to tak ma być. I mówimy, Panie Boże, przystaw tu pieczątkę tylko, bo my już mamy pomysł. Ale Bóg chce to odwrócić, powiedzieć, ja mam swój pomysł. A ty zechciej się temu podporządkować. Bądź człowiekiem odważnym. Bądź człowiekiem bez kompromisów. Mówmy grzechowi nie. Wychowajmy nasze dzieci tak, aby wiedziały, co jest święte, a co jest plugawe. Co jest bezbożne, a co jest świętością. Noe uczył tak wiele lat i mówiono mu, ach Noe, ty przesadzasz. Niektórzy też tak mówili. Mówili, nie przesadzajmy, bracia. Bracie, pastorze, przesadzasz. Żyć trzeba, przyszywając fałszywą nalepkę na spodnie, które sprzedawał na rynku. Bo życie jest życiem, żyć trzeba. Nie. Albo będziesz uczciwy, albo się rozminiemy. Ktoś powiedział, no, wiesz, ale byłem złym człowiekiem, ale to się wyrównuje. Wiesz, dużo piłem, ale dużo pościłem. Dużo kłamałem, ale też, wiesz, ludziom powiedziałem prawdę. Dużo kradłem, ale też dużo rozdałem. I ten ktoś, kto słuchał, nie wytrzymał i mówi, wiesz co? Zaraz to się też wyrówna w twoim życiu. Pan Bóg cię stworzył, a diabeł cię zabierze. To się też wyrówna. A więc nie bądźmy takimi ludźmi, którzy chcą siebie usprawiedliwić. Chciejmy być ludźmi, przy których ten świat, powiem tak wulgarnie, oszaleje, bo usłyszą pieśń chwały i uwielbienia od ludzi wierzących, że są ludźmi bez kompromisu. Należ do tych ludzi bez kompromisu. Powstańmy i chwalmy Boga i uwielbiajmy i powiedzmy Bogu, że chcemy coś zmienić. Nie chcę, żebyście podnosili rękę i pokazywali, że deklarujecie, ale bądźcie ludźmi, którzy Bogu powiedzą tak, a diabłu w każdej sytuacji nie. Halleluja. Panie Jezu, wywyższamy Twoje święte imię. Dziękujemy, że jesteś Bogiem, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Takiego Ciebie poznaliśmy i tak, w takim chcemy trwać. Panie, daj nam siłę być wytrwałymi. Panie, nie pozwól, abyśmy zrobili krok wstecz, abyśmy się cofnęli, gdyśmy Ciebie wyznali jako swego Pana i Zbawiciela. Panie, kiedy przyjdą trudne chwile, kiedy przyjdą doświadczenia, chcemy, Panie, być Tobie wiernymi. Nawet gdy natychmiast coś się nie zdarzy. Jeśli nie, też wierzymy, bo wiemy, komu żeśmy uwierzyli. Ty nas nie oszukujesz, Ty się nami nie zabawiasz. Panie, daj mi też podjąć właściwą decyzję, że zrezygnuję z rzeczy, które nie budują, z rzeczy, które rujnują, ze spraw, które mi zabierają czas. Panie, że nie będę może tyle czasu siedział w internecie, może nie będę tyle rozmawiał, może nie będę tyle oglądał, ale będę się modlił, będę czytał Twoje słowo. Panie, daj mi w tym wytrwać. Daj nam każdemu siłę do tego, abyśmy stali się ludem Twoim, na którego imię inni będą zadziwieni, że inni, gdy zobaczą, że dotknęli źrenicy oka Twego, będą zatrwożeni. Panie, niech się świat może nawet i z nas śmieje, że jesteśmy fanatykami, ale jesteśmy Twoimi dziećmi, zbawionymi krwią Twoją, Panie Jezu. Dziękujemy, że dałeś nam nowe życie. I daj nam siły wytrwać w tej nowości do końca dni, które są przed nami. Panie, nic nas nie jest w stanie oderwać od Twojej miłości, od tego, co dla nas uczyniłeś. To chcemy wyznać, uwielbić i wysławić Twoje święte imię. Halleluja.
Któż nas odłączy od miłości Bożej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy miecz, nagość czy niebezpieczeństwo, któż nas odłączy od Boga błogosławionego ponad wszystko? Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie. Któż nas odłączy od miłości Bożej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy miecz, nagość czy niebezpieczeństwo, któż nas odłączy od Boga błogosławionego ponad wszystko?
albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie.